Panie, szanowni i czcigodni tutaj bracia, współbracia kapłani wszystkich godności, urzędów, wielce szanowni Państwo organizatorzy, którzy tyle trudno zadaliście sobie, żeby tutaj w stolicy Polski zgromadzić naszą duchowość i skupić nasz rozum na tak wielkiej prawdzie, którą jest Królewskość naszego Boga w Trójcy Świętej jako Stwórcy i Zbawcy całego Wszechświata, najcudowniejszego, bo boskiego, absolutnie doskonałego i świętego Władcy całego świata. Wszyscy drodzy Państwo, tutaj tak licznie zgromadzeni w stolicy Polski, żeby rzeczywiście zagłębiać się w te nieskończone właściwie przestrzenie odwiecznej, cudownej i przenajświętszej bytowości naszego Boga jako jedynego Władcy wieczności, nieba, czasu i przestrzeni całego kosmosu. To wielka rzeczywiście sprawa i dlatego też chciałbym ją rozpocząć słowami papieża Piusa XI skierowanymi do jego eminencji księdza prymasa Augusta kardynała Chlonda i to słowa zostały skierowane na pierwszy kongres poświęcony Chrystusowi Królowi. Ukochany Synu nasz, pozdrowienie Tobie i apostolskie błogosławieństwo. Wielką radość sprawia nam stwierdzenie, że na niwie całego Kościoła wydała nieprzebrane owoce encyklika Quas Primas o królewskiej władzy Zbawiciela naszego i o ustanowieniu święta Chrystusa Króla, którą obwieściliśmy przed 12 prawie laty. Pomiędzy innymi skutkami naszego pisma sprawia nam szczególnie ukontentowanie bardzo mądra i zbawienna uchwała pewnego grona duchownych, którzy postanowili co pewien czas urządzać ku czci Chrystusa Króla szczególne kongresy mające za wyłączne zadanie badać sposoby realizacji naszych myśli w tym względzie, mianowicie by królewska godność Zbawiciela naszego została przez wszystkich uznana i by publiczne życie wszelkich narodów poddało się najsłodszemu panowaniu boskiego Króla. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla, pisze dalej papież Pius XI, odbędzie się w kraju, który słusznie nazwano i który był rzeczywiście przedmurzem chrześcijaństwa. Na tej ziemi, która od świętych biskupów Wojciecha, Stanisława i Józafata aż do męczenników podlaskich za Unię Katolicką tak często bywała zraszana krwią męczeńską. Na tej ziemi, która była matką tylu świętych, czczonych w całym Kościele, jakimi są Jan Kanty, Jacek, Kazimierz, Jadwiga i anielski Stanisław Kostka. Na tej ziemi, która w ciągu wieków, aż po nasze czasy, telekroć rozgromiła nieprzyjaciół Chrystusa, ufających zuchwale we własnych siłach, a mimo najazdów herezji i schizmy, zachowała nieskalaną wiarę katolicką i to wiarę gorącą, jakiej naocznym świadkiem byliśmy tylokrotnie i my, gdy u was spełnialiśmy misję nuncjusza apostolskiego, na tej polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe, opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla. Aby łaska Boża wzmocniła, utwierdziła i hojnie pomnożyła skutki waszych zamierzeń, zapewniając powodzenie wszystkiemu, co czynić i postanawiać będziecie, niejako w zadatek darów i świateł Bożych, udzielamy błogosławieństwa apostolskiego w Panu zarówno Tobie, ukochany Synu nasz, jak wszystkim innym kardynałom, biskupom, dostojnym przedstawicielom władzy państwowej i wszystkim wiernym, którzy zewsząd na kongres wasz przybędą. A ponieważ my będziemy bardziej skupiać się na tym wymiarze filozoficznym tutaj naszych rozpraw, to dlatego też warto przytoczyć taki, myślę, że cenny fragment Pitagorasa, który mówi tak o życiu ludzkim. Życie ludzkie, mówił Pitagoras, przypomina ów zjazd, który się odbywa z największą okazałością podczas uroczystych igrzysk Grecji. Albowiem podobnie jak jedni ubiegają się tam o sławę i zaszczytny wieniec, innych zaś sprowadza chęć zarobku i zysku na kupnie lub sprzedaży. A są też tacy, i to chyba najszlachetniejsi, którzy nie szukają ani poklasku, ani zysku, lecz przybyli po to, żeby zobaczyć i pilnie się przypatrzeć, co i w jaki sposób się tam odbywa. Tak samo i my przyszliśmy do tego życia i świata, jak gdyby z jakiegoś miasta na uroczysty zjazd, jedni, by służyć sławie, inni pieniądzom. A rzadko zdarzają się i tacy, co za nic mają wszystko, gorliwie dociekając istoty rzeczy. Tych on nazywa miłośnikami mądrości, to jest filozofami. I tak tam najbardziej szlachetnie jest tylko przyglądać się, niczego dla siebie nie zyskując, podobnie i w życiu oglądanie i poznawanie istoty rzeczy znacznie przewyższa wszelkie inne zainteresowania. I zapytany Pitagoras, po co właściwie tak ostatecznie istniejesz, odpowiedział, żeby oglądać niebiosa. I my też, drodzy Państwo, zgromadziliśmy się tutaj, żeby rzeczywiście w pewnym sensie duchowym oglądać niebiosa i Pana niebios i ziemi i czasu i przestrzeni tego świata, ale w aspekcie tego, że On jest jedynym i absolutnym Królem, czyli jedynym władcą i jedynym właścicielem wszystkiego, co stanowi całe stworzenie. I sięgamy do myśli świętego Tomasza z Akwinu. To jeden z największych, jeśli nie największy, myśliciel, filozof i teolog w całych dotychczasowych dziejach Kościoła świętego Chrystusowego. I tak jak pięknie o tej relacji między jego myśleniem filozoficznym a teologicznym pisze nasz słynny badacz Tomasza, Stefan Swierzawski, właśnie mówi o tej potrzebie rozumienia świętego Tomasza jako filozofa także. Dlaczego? ponieważ człowiek jest istotą rozumną. A łaska bazuje na rozumie, łaska wiary, gdzie się rozstrzyga sprawa prawdy. W związku z tym bardzo ważnym dla katolika jest praca nad rozumem, żeby był tak przygotowany, żeby ostatecznie stał się zdolnym do przyjęcia najwyższych prawd, do ich przeniknięcia swoją władzą poznawczą i do zadomowienia ich w naszym duchu. I tak pisze Stefan Swierzawski. Święty Tomasz, tak bardzo zwykle surowy, gdy chodzi o uczucia, nie dający im upustu. W tym jednym wypadku, jak mówi Gilson, staje w sumie filozoficznej pełen zachwytu wobec tej zbieżności filozofii z objawieniem. Nawiązując do tego, że Bóg jest ipsum esse subsistens, nazywa ten niezwykły wyraz zgodności objawienia i metafizyki hec sublimis veritas, prawdą o zdumiewającej wzniosłości. Przekazuje nam ona proprium nomen Dei, czyli właściwe imię Boga, którego nie można wypowiedzieć. To imię rzuca światło na samą istotę boskiej natury. A więc prawda o Bogu jako samoistnym istnieniu jest prawdą filozoficzną, którą odkrywamy drogą refleksji filozoficznej przyrodzonej. I równocześnie jest to prawda, którą Bóg objawił o sobie w krzaku ognistym, o czym wiemy z Księgi Wyjścia. Ludzie, pisze dalej ten wybitny polski myśliciel, zajmujący nawet wysokie miejsca w hierarchii kościelnej i w teologii, tak stawiają nieraz sprawę, że dzisiejszemu człowiekowi tak zwane dowody istnienia Boga świętego Tomasza nic już nie dają, że trzeba je wyeliminować z duszpasterstwa i katechezy, że są to relikty historyczne dziś już niepotrzebne. Tkwi tu oczywiście nieporozumienie. Nie chodzi przecież o to, żeby racjonalizować, żeby wprowadzić jakieś subtelności scholastyczne w myślenie, ale po prostu o to, żeby iść na głębię, a nie na płyciznę, na to, co się ludziom wydaje ponętne i chwytliwe. I drodzy Państwo, właśnie przy tej jednej z największych kwestii do rozważenia przez naszego ludzkiego ducha, a mianowicie, że nasz Bóg i Pan jest Królem, potrzeba schodzić stale na głębię. Nie można, co więcej powiem, nie wolno zatrzymać się na powierzchni tej wielkiej, cudownej, niezwykle misternej prawdy o tym, że nasz Bóg jest Królem nieba i ziemi. I jak sobie przypominamy, w piątej drodze, o której wspomnieliśmy w tym cytowanym tekście Swierzawskiego, święty Tomasz naucza ex gubernatione rerum, czyli z kierownictwa rzeczami, albo z ukierunkowania rzeczy wszystkich w kosmosie na ład i właściwy cel, którym jest nasz Bóg, żeby przyporządkować je właściwemu celowi. Chodziło właśnie między innymi świętemu Tomaszowi o wskazanie na to, że Bóg ten objawiony, ten, który wiecznie jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, jest naszym Stwórcą, czyli praracją naszego bytu i naszego życia i całego jestestwa. I dlatego też właśnie problematykę rozumienia Chrystusa jako Króla trzeba oprzeć na tej pierwotnej prawdzie, że nasz Bóg i Pan pomyślał wszechświat, umiłował wszechświat i stwarzając czas i jego przestrzeń wpisał to wielkie dzieło swojego stworzenia, tę wielką myśl własnego odwiecznego ducha wpisuje w dziejach świata, dając każdemu człowiekowi, zwierzętom, roślinom i wszystkim jestestwom w widzialnym i niewidzialnym kosmosie, darując realne istnienie, czyli wprowadzając do bytu. I jak to się, kochani, ma ta praprawda do królewskości Jezusa z Nazaretu? A mianowicie w ten sposób, że Bóg Ojciec, rodząc swoje odwieczne słowo w wieczności, czyli bez żadnego udziału czasu, bo czas jest dziełem stworzonym, a więc rodząc Syna w wieczności jako swoje jedyne słowo, Bóg Ojciec wypowiedział w tym zrodzonym w wieczności słowie cały kosmos. Czyli co to oznacza? Że w Synu cały wszechświat jest pomyślany. I w Synu, jedynym słowie Boga Ojca, cały wszechświat jest umiłowany. I dlatego też rozumiemy, że Bóg Ojciec, który wraz ze swoim Synem odwiecznym i Duchem Świętym, jako tą osobą, która została tchnięta przez Ojca i Syna, że ten trójosobowy Bóg Stwórca właśnie wypowiedział w Synu Odwiecznym wszelkie stworzenie. I jako trójosobowy Bóg powołał wszystko i powołuje do dzisiaj do istnienia. I teraz proszę zobaczyć, co się stało w dziejach zbawienia i jak to się wiąże z tym, że nasz Bóg jest stwórcą świata. A bycie stwórcą świata oznacza, że Bóg jest władcą świata, że Bóg jest królem świata. A co to znaczy być władcą? Władza, kochani, to jest zdolność danej bytowości do oddziaływania na zewnątrz. I w związku z tym, że Bóg w Trójcy Świętej jedyny powołał cały świat do istnienia, czyli jest jego stwórcą, dlatego Bóg Stwórca jest jedynym właścicielem, a zatem, jeżeli jest jedynym właścicielem, to jest w dosłownym tego słowa znaczeniu jedynym władcą. I teraz właśnie zauważamy, że władza Jezusa z Nazaretu jako odwiecznego Boga jest wieczna. I że władza Jezusa Chrystusa jest wyłączna. Nikt nie ma władzy tak jak Chrystus jako Bóg sam ze siebie. Tylko Bóg, który ma życie sam ze siebie, czyli całą swoją bytowość sam ze siebie, tylko taki Bóg ma absolutną władzę. Czyli co to znaczy? Że wszelkie działanie ma w nim jedyne i wyłączne źródło. Dlatego też, jeżeli pytamy o praźródło królewskości Jezusa jako Boga, to tym praźródłem jest jego odwieczne bóstwo. I dlatego też Jezus z Nazaretu jako prawdziwy Bóg i zarazem prawdziwy człowiek jest w dosłownym tego słowa znaczeniu i wyłącznym królem całego wszechświata. Bo do Niego cały wszechświat przynależy, ponieważ Bóg Ojciec pomyślał w swoim słowie wszechświat i w nim stworzył wszystko, co widzialne i niewidzialne. Dlatego Bóg Ojciec jest takim cudownym, że przekazał władzę nad stworzonym światem swojemu Synowi. Czyli jeżeli mówimy, pamiętamy, kochani, to spotkanie opisane między innymi w Ewangelii według świętego Jana w 18 rozdziale i ten szczególny werset 37 mówi nam o tym. Piłat pyta, jesteś więc królem? I odpowiedź Jezusa brzmi, tak, ja jestem królem. Piłat pytał, czy Jezus jest królem Żydów? I zauważmy, że odpowiedź Jezusa jest pozytywna. A gdyby Piłat zapytał Jezusie z Nazaretu, czy ty jesteś królem Polski? Myślę, że wszyscy doskonale znamy odpowiedź. Odpowiedź brzmiałaby tak samo, jak padła na pytanie o to, czy Jezus z Nazaretu jest królem Żydów, czyli narodu żydowskiego. Kochani, w tym względzie nie ma cienia wątpliwości, że w kwestii dyskusji, debat, rozważań i modlitw nad tym, czy Jezus Chrystus jest królem Izraela, Polski, Rosji, Niemiec, nie możemy mieć w tym względzie cienia wątpliwości, dlatego że jeżeli takie by się pojawiły, jeżeli ktoś by kwestionował, że Jezus nie jest królem Rosji, nie jest królem Izraela, nie jest królem Polski, to, drodzy Państwo, to śmiem powiedzieć, że zasadniczo by relatywizował kwestię królewskości Boga, człowieka, Jezusa Chrystusa. Zasadniczo. Niezależnie od tego, jaki urząd sprawuje i co reprezentuje jako człowiek właśnie, który reprezentuje odpowiednie powołanie, czy instytucję, czy kościelną, czy państwową, czy naukową, czy jakiegokolwiek innego rodzaju. Ja dlatego się narodziłem i po to przyszedłem na świat, mówi dalej Jezus, aby dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Proszę zauważyć, że tutaj to rozumienie prawdy przez Jezusa oznacza, że trzeba zachować prawdę o tym, że Jezus, czyli Bóg objawiony, jest jedynym prawdziwym władcą świata, ponieważ jest Jego Stwórcą. Z tego wynika ta prawda, która przez nikogo nie może być zmieniona. Ponieważ, tak jak wiemy, jeżeli byśmy tę prawdę zakwestionowali, to, kochani, kwestionujemy istotę sakramentu Chrztu Świętego. To kwestionujemy każdy sakrament. Dlaczego? Ponieważ on jest uczyniony i dokonany na każdym ołtarzu Kościoła Świętego władzą samego Boga. A zatem, kochani, skoro już mamy tę jasną sprawę, jak się ma ta geneza królewskości Jezusa z Nazaretu, to przyjrzyjmy się jej istocie. A mianowicie do istoty bycia królem absolutnym należy posiadanie wszelkiej władzy. Czyli źródłem władzy i właścicielem wszelkiej władzy jest Bóg. Żaden z ludzi, żaden z aniołów nie posiada władzy per naturam, czyli przez własną naturę. Taką władzę posiada tylko Bóg, czyli boska istota, będąca Jego istnieniem, jest jednocześnie podmiotem absolutnej władzy. A ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, ale to zaraz do tego dojdziemy. Kochani, co należy jeszcze do istoty królewskości Jezusa? A mianowicie podtrzymywanie wszystkiego w istnieniu. Czyli nie byłoby żadnego anioła, żadnego człowieka, żadnego zwierzęcia, żadnej rośliny i żadnego pyłka piasku, gdyby właściciel wszechświata, czyli boski król, w każdej sekundzie, czyli na każdym odcinku czasu, i najkrótszym, i najdłuższym, czyli nie podtrzymywał czasu i przestrzeni tego wszechświata i wszystkiego, co tworzy wszechświat. Co więcej, do istoty władzy Boga należy dysponowanie prawem odwiecznym. Czyli jeżeli pytamy, w jaki sposób powinno być kształtowanie się porządku we wszechświecie, odpowiedź jest bardzo krótka. Zgodnie z odwiecznym prawem, czyli odwiecznym ładem i porządkiem stworzenia, które istnieją w boskim duchu jako tym absolutnym i jedynym władcy każdej bytowości. Co więcej, ktoś mógłby zapytać, no dobrze, ale ja nie znam Jezusa z Nazaretu. Wcale nie potrzebujesz Go znać, możemy Mu powiedzieć. A czy masz rozum? Mam. To z pomocą Twojego rozumu, niezależnie od tego, czy jest ochrzczony, czy nie, potrafisz odczytać prawo wieczne, ponieważ prawo wieczne istnieje, masz korespondencję jako istota rozumna, myśląca, korespondujesz z odwiecznym rozumem boskim, czyli z odwiecznym królem i masz dostęp do wiecznego ładu bytu. Tylko pytanie jest pod adresem Twojej wolnej woli, czy Ty chcesz poznać ten ład? Bo to, że możesz, jest absolutną pewnością. Ale czy zechcesz aktualizować, czyli myśleć, uaktywniać rozum, to zależy od Twojej wolnej woli. Co więcej, kochani, w kształtowaniu porządku w kosmosie Bóg posługuje się łaską. A dlaczego łaska dla ładu we wszechświecie jest potrzebna? Dlatego, że ani anioł, ani człowiek, i to żaden, nie jest w stanie istnieć w sposób doskonały na sposób swojej anielskiej i ludzkiej natury, jeżeli nie otrzyma łaski. Czyli świętość anioła i świętość człowieka są realnie możliwe, ale realnie możliwe tylko poprzez własną pracę i aniołów, i ludzi, i dodatkowy dar w postaci łaski, darów Ducha Świętego i charyzmatów i innych podarunków Bożych, które są konieczne do tego, żeby być świętym, czyli żeby te zadania, które nam Bóg Stwórca zawierzy jako swoim współpracownikom, żeby te zadania doskonale wypełnić. I trzeci bardzo ważny punkt. Celowość królewskości Jezusa. Jaki ma cel Jezus z Nazaretu? On, kochani, w mocy Ducha Świętego, wraz z Bogiem Ojcem, chce nas doprowadzić z tego królestwa próby, którym jest kosmos. To jest królestwo próby. Co to znaczy? To znaczy dojrzewania naszej mądrości, by korespondowała z mądrością Boga Króla. I dojrzewania naszej miłości na gruncie wolności, żeby dorastała do bycia prawdziwym obrazem miłości naszego boskiego Króla. I dlatego też, kochani, Bóg Stwórca z tego królestwa próby, który nazywamy tym kosmosem, przeprowadza nas do królestwa ostatecznego. A co to znaczy ostatecznego? To znaczy do takiego miejsca w Królestwie Niebieskim, które jest definitywnym sposobem bytowania człowieka jako istoty rozumnej w władzie wieczności, w porządku niebiańskim, czyli w takich relacjach względem osób boskich, anielskich i innych duchów niebios i ludzi, i innych stworzeń, które Bóg Stwórca powołał do Królestwa Niebieskiego, żeby one, kochani, były relacjami doskonałymi, czyli świętymi. I dlatego też właśnie tutaj Arystoteles zachęca nas bardzo do tego, żebyśmy rzeczywiście korzystali z tego pierwiastka Bożego, którym jest rozum. I pisze tak, w takim malutkim dziełku, które wszystkim Państwu polecam. To jest zachęta do filozofii. I Arystoteles pisze, jeżeli więc rozum jest czymś boskim w stosunku do człowieka, to i życie zgodne z Nim jest boskie w porównaniu z życiem człowieka. Nie trzeba jednak dawać posłuchu tym, co doradzają, by będąc ludźmi troszczyć się o sprawy ludzkie i będąc istotami śmiertelnymi o sprawy śmiertelników. Należy natomiast, ile możliwości, dbać o nieśmiertelność i czynić dobrze możliwie wszystko, aby żyć zgodnie z tym, co w człowieku najlepsze. Bo jeśli jest to nawet rozmiarami nieznaczne, to jednak potęgą swą i cennością przerasta ono znacznie wszystko inne. Ten właśnie pierwiastek boski w każdym człowieku może, jak się zdaje, być uważany za człowieka samego, skoro jest jego pierwiastkiem lepszym i istotnym. Niedorzecznością więc byłoby, gdyby ktoś wolał życie nie swoje własne, lecz życie jakiegoś innego stworzenia. I to, co przedtem było powiedziane, znajduje i teraz swe zastosowanie, co bowiem jest swoistą właściwością każdego, to jest dlań z natury najlepsze i najprzyjemniejsze. Dla człowieka tedy jest nim życie zgodne z rozumem, ponieważ rozum bardziej niż cokolwiek innego jest człowiekiem. Takie więc życie jest najszczęśliwsze. I zobaczmy, kochani Państwo, co pisze święty Tomasz w kwestii 25 swojej sumy teologicznej. Człowieczeństwo Chrystusa, jako że jest zjednoczone z Bogiem, szczęście stworzone, jako że jest rozkoszowaniem się Bogiem, Najświętsza Maryja Panna, jako że jest Matką Boga, mają jakowąś nieskończoną godność płynąca z dobra nieskończonego. To jest Boga. I pod tym względem nic nie może powstać lepszego od nich, podobnie jak nie może być nic lepszego nad Boga. I tutaj, kochani Państwo, jeszcze króciutko tylko do kwestii władzy. Pochodzenie każdej władzy, na przykład bycia żoną i mężem, ojcem i matką, nauczycielem, kapłanem, politykiem, biskupem, ekonomistą. Każda władza, kochani, tak jak uczy święty Paweł apostoł, ale nie tylko on, bo przed nim i Platon, i Arystoteles, i Sokrates, i inni, powiedzieli, że w aspekcie formalnym, czyli w aspekcie istoty władzy, władza, kochani, każdemu na ziemi jest przekazywana osobiście przez Boga Stwórcę, jako Króla Wszechrzeczy. A tylko, kochani, materialiter, czyli materialnie, w sensie bycia przyczyną materialną, jest przekazywana pośrednio, czyli na przykład tak jak rodzice, kochani, darują swojemu umiłowanemu dziecku wymiar cielesności i proszę zobaczyć, a w tym samym akcie przekazywania życia dziecku przez rodziców Bożski Król stwarza nową duszę i ducha tego dziecka i daruje temu dziecku osobiście duszę. I w związku z tym jest to akt, w którym Bóg w sposób formalny, bo dusza jest formą człowieka, przekazuje właśnie władzę ukrytą w konkretnym powołaniu i tak dalej. Tak samo w polityce. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej słusznie pisze, że naród w Polsce, w państwie, jest podmiotem władzy, ale, kochani, w sensie tylko materialnym. Nie ma narodu na ziemi, który by przekazywał swoim politykom w sposób formalny władzę. Ponieważ trzeba być stwórcą i jedynym władcą odwiecznym, żeby móc w sposób formalny politykowi, matce, ojcu, człowiekowi ekonomii i każdego innego wymiaru bytowania człowieka przekazywać władzę. Formalnie władza każda pochodzi, kochani, bezpośrednio od Boga. I już na samo zakończenie, czy Chrystus jest Królem Polski? Bo to jest pytanie, które zapewne wszystkich nas tutaj zgromadziło i zapewne każdego Polaka interesuje, czy obiektywnie, to znaczy zgodnie z prawdą, Chrystus jest królem Polski, czy nie? Sprawa ta się rozstrzyga przy pytaniu uprzednim. Czy Chrystus wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym jest Stwórcą Polski, czy nie? Nie ma zapewne Polaka, a tym bardziej katolika, który by zakwestionował tę prawdę fundamentalną, że Polska jest dziełem stworzonym przez Boga objawionego. W związku z tym proponuję operowanie następującymi terminami, że obiektywnie, czyli zgodnie ze stanem rzeczy, Chrystus Pan jako jedyny władca wszechświata i jedyny władca Polski jest królem Polski. Ale ktoś mógłby zapytać, to właściwie o czym my dyskutujemy? To dlaczego ta dyskusja? To dlaczego ta debata? To skąd rodzą się w różnych umysłach wątpliwości, czy Chrystus jest królem Polski, czy nie jest? Kochani Państwo, my mamy w sferze naszego życia między innymi takie dwa porządki. Jeden, obiektywny, czyli stwierdzamy, jak się rzeczy mają. I obiektywnie stwierdzam, że Chrystus Pan, jako prawdziwy Bóg, jest królem Polski. Ale subiektywnie, czyli teraz, co my Polacy? Czy my Polacy jako katolicy? Czy Polacy niekatolicy uznają tę prawdę obiektywną za swoją prawdę własną? Czyli innymi słowy, Pan Bóg jest naszym królem i jedynym władcą, ale pytanie jest skierowane do każdego człowieka. Nie tylko jako dziecka Bożego, do każdego człowieka kieruje Bóg następujące pytanie. Czy ty i ja uznajemy tę obiektywną prawdę o tym, że i w tej godzinie dziejowej, i od początku istnienia Polski, i aż do dnia ostatecznego, i przepraszam, i aż po wieki wieków, tylko Chrystus i Bóg Ojciec, i Duch Święty jest królem Polski. Dlatego, że my jesteśmy boskiego pochodzenia. I dlatego też, kochani, subiektywnie, czyli patrząc od strony narodu, tych pokoleń, które my tworzymy, tej matki i ojca, którzy tworzycie małżeństwa i rodziny, tych dzieci, młodzieży, świeckiego ludu Bożego i duchowieństwa, biskupów i polityków, od rządu polskiego, od wszystkich Polaków, kochani, zależy, czy w sposób subiektywny uznamy tę absolutnie obiektywną i w niczym, w żadnym aspekcie niekwestionowalną prawdę, że Chrystus jest, był i zawsze będzie i tylko On królem Polski. Tak jak to miało miejsce, proszę zobaczyć, z wyniesieniem i z uznaniem Matki Najświętszej za Królową Polski. To tak samo obiektywnie Matka Najświętsza bez tego uznania przez Jana Kazimierza, naszego ziemskiego króla, była Matką i Królową Polski, dlatego że Matka Najświętsza jest Królową nieba i ziemi, Królową każdego narodu i każdego człowieka. Ale czy dany naród i człowiek przyjmie Matkę Najświętszą za Królową To zależy, kochani, od nas. I poprosił mnie pan Stanisław o praktyczne wnioski, więc nimi podsumuję. Po pierwsze, bo zaraz pada pytanie, skoro tak się rzeczy mają, to co czynić? Kochani, tak jak Pan Bóg nas uczy, we wszystkim, kim jesteśmy i co czynimy, i jak myślimy, i o kim, o czym pamiętamy, i czego chcemy, i jak działamy. We wszystkim, kochani Państwo, ludzie wierni Chrystusowi Królowi powinni zachować się po pierwsze i w rzeczy samej w sposób święty, mądry, z miłością prawdziwą do Boga i nieudawaną do żadnego człowieka, w sposób sprawiedliwy, prawy, godny, pełen dostojeństwa, bez żadnego dziwactwa, bo boski król nie jest, nie był i nigdy nie będzie żadnym dziwakiem. Jest w wielkim splendorze, dostojeństwie cudownym. I to musi być, kochani Państwo, u podstaw wszystkich naszych ludzkich wysiłków na tej płaszczyźnie. A więc pracować intensywnie i systematycznie nad głębszym zrozumieniem przez wszystkich Polaków nauki katolickiej o Chrystusie Królu. Po trzecie, pracować nad pamięcią polską, by zawsze pamiętała o pochodzeniu ładu polskiego w narodzie, państwie i w Kościele od Chrystusa Króla. Nikt ani w Kościele, ani w państwie polskim, ani w rodzinach polskich nie otrzymał władzy, którą piastuje, od kogokolwiek innego, aniżeli od Chrystusa Króla. Dalej pracować nad wolną wolą naszych rodaków, by chcieli rządów Bożych, czyli porządku na miarę boskiego Króla jako obiektywnego władcy całej Polski. Wprowadzać systematycznie prawdę o odwiecznej i boskiej królewskości Jezusa do całej kultury polskiej, to znaczy do każdej szkoły, do każdego urzędu państwowego, do każdego teatru i każdego miejsca tworzenia sztuki polskiej, do każdego miejsca w uprawianiu gospodarki i naturalnie samego Kościoła, poprzez szerzenie świętego kultu tejże prawdy. Zadbać o najwyższe morale przy inspirowaniu pasterzy Kościoła w Polsce oraz polityków Rzeczypospolitej Polskiej, by w dostojeństwie, jakie przystoi dzieciom Bożym, wypełnić wolę Chrystusa jako prawdziwego Króla. Modlitwa i jeszcze raz modlitwa jako klęczenie przed boskim Królem i wybłaganie łaski koniecznej dla wspólnego aktu zabierzenia się Polaków i Polski jedynemu i najprawdziwszemu Królowi nieba i ziemi, w tym także najprawdziwszemu Królowi Polski ziemskiej i Polski niebiańskiej. I na samo zakończenie pragnę przytoczyć piękny tekst i bardzo aktualny także dla naszej debaty z Sumy Teologicznej świętego Tomasza. To jest kwestia 36 i tym pragnę zakończyć te kilka filozoficznych słów. Prorok mówi: będą chodzić narody w światłości Twojej, a królowie w jasności wzejścia Twojego. A kto chodzi w światłości Bożej, ten nie błądzi. Nie pobłądzili przeto i mędrcy, oddając hołd Chrystusowi. Mędrcy, jak wiemy, są pierwocinami narodów wierzących w Chrystusa. W nich, jak w pewnego rodzaju zapowiedzi, przejawiła się wiara i pobożność narodów zdążających ku Chrystusowi z daleka. A jak pobożność i wiara narodów pod wpływem natchnienia Ducha Świętego jest wolna od błędu, tak i postępowanie mędrców składających hołd Chrystusowi pod natchnieniem Ducha Świętego, wierzmy w to, było mądre. Augustyn mówi: wielu królów żydowskich rodziło się i umierało, a do żadnego z nich nie podążali mędrcy z hołdem. Sądzili oni, że tak wielki dowód czci z ich strony, od cudzoziemców z daleka, całkiem obcych temu królestwu, należy się nie takiemu królowi Żydów, jacy tam zwykle rządzili. Ale nie zawahali się uczcić tego, który, jak się dowiedzieli, narodził się niosąc im zbawienie na Bożą modłę. To, co czynili mędrcy, głosząc nowinę, było symbolem i zapowiedzią stałości narodów wyznających Chrystusa aż do śmierci. I niech taka stałość w wyznawaniu tej cudnej wiary, czyli prawdy wlanej przez samego boskiego Króla w nasz cudowny ludzki rozum, niech ta stałość świętych królów będzie także udziałem nas wszystkich i wszystkich Polaków i całej Polski, żeby nasze istnienie polskie aż po wieki wieków można było zdefiniować, że ono jest świętym hołdem oddanym jedynemu, odwiecznemu i najprawdziwszemu Królowi Nieba i Ziemi. Całym sercem Państwu za tak serdeczne i pełne wnikliwości wysłuchanie tych kilku słów. Dziękuję.